Świat się zmienia.
Iwona Dębska, dzień dobry. Witam też w studiu pana Mikołaja Jarmakowskiego. Dzień dobry, panie Mikołaju.
Dzień dobry.
Jest pan Słowianinem?
Wszyscy jesteśmy.
Tak, ale zbadał to pan, ma pan to w swoim DNA. Teraz jest taka moda w ogóle, że mamy coś w swoim DNA, albo sportowego, albo narodowego.
W tym zakresie mnie to nie interesowało, przyznam szczerze, chociaż genealogia jest mi bliska i doszukałem się tam do XVI wieku, ale po drodze to też i byli przodkowie niemieccy, holenderscy nawet się zdarzali, żydowskiego pochodzenia również. Także może w tym rozumieniu, że takim Słowianinem, jakim jest większość Słowian, czyli z różnych stron tych różnych gości tutaj mieliśmy, którzy nas stworzyli.
No ale jest pan przede wszystkim etnologiem, przewodnikiem muzealnym, też pasjonatem badań nad słowiańszczyzną w różnych jej odsłonach, prelegentem na wielu konferencjach. Mamy dzisiaj rozmawiać o tym, że coraz bardziej tęsknimy za Słowianami, tęsknimy za naszymi początkami. Chcemy wiedzieć, jakie jest nasze drzewo genealogiczne, myślę o naszym narodzie czy naszym społeczeństwie. Takie ruchy i oddolne, i ogólnopolskie się rodzą. Myśli pan, że to jest trochę w kontrze do globalizacji, do takiego zunifikowanego świata, świata, w którym jednak zatracają się pewnego rodzaju i kultury, bo przecież my się miksujemy, zawieramy związki międzykulturowe i gdzieś te nasze genotypy giną, czy są coraz rzadsze.
Tak, wydaje mi się, że jest to dosyć ważna sprawa i faktycznie wiąże się też z tą globalizacją, która zresztą zawsze wiąże się równolegle z glokalizacją. To, co globalne, wiąże się z tym, co lokalne. I te dwa procesy lokalizacji i globalizacji, one są zawsze ze sobą współpowiązane. Natomiast ilekroć rozmawiam o słowiańszczyźnie jako, powiedzmy, kontrze do globalizacji, to przypominają mi się słowa, i bardzo często je cytuję, Macieja Rychłego. To jest muzyk, współzałożyciel kwartetu i orgi, też badacz słowiańszczyzny od tej muzycznej strony. I on kiedyś powiedział tak, że no, w życiu, też w muzyce, tak, on jako muzyk się tutaj wypowiadał, przychodzi taki moment, gdzie próbujemy się określić, no właśnie w odniesieniu do jakiegoś punktu, jakiegoś rdzenia, jakiegoś drzewa, czegoś, co by było stałym takim punktem odniesienia, krynicą, źródłem. Mamy pewną egzotykę zawsze na wyciągnięcie ręki, tak, z różnych kontynentów, stron świata. Egzotyka jest zawsze ponętna, pociągająca, niesamowita, tak, rośnie jak rosada, no ale kiedy pojedziemy na najbliższą wieś, tutaj przypomnę, on to mówił jako muzyk, no to spotykamy tam na przykład dziadka, który jest skrzypkiem, tak, i on nam zagra taką staropolską, bardzo starą polkę albo oberkę, jakąś bardzo archaiczną melodię. No i nagle, skonfrontowawszy się z tym, zdajemy sobie sprawę, że to dla nas jest egzotyka.
Coś nam gra, tak? W sercu i w duszy.
Ale gra nam coś w sercu. Tak, jak prowadzimy warsztaty tańców ludowych dla ludzi, to często mówią tak, że no faktycznie to z jednej strony jest takie osobliwe, dziwne, inne, ale z drugiej strony coś to w nich wywołuje i jakoś to gra. Dzieci najczęściej intuicyjnie, jak słyszą te ludowe melodie oberków, polek czy innych naszych tych tradycyjnych tańców, to same zaczynają wchodzić w ten rytm tańca, tak? Więc gdzieś to w nas gra i jednak no szukamy tego punktu odniesienia.
Ja myślę, że my potrzebujemy po prostu kotwicy, tak? Gdzieś się właśnie zakorzenić, określić, dookreślić, nie zamykając się oczywiście na nowe, tak? I na świat, który właściwie już nie ma barier, tak? To też już jest właściwie nie do cofnięcia. Natomiast to można świetnie połączyć.
Tak, jak najbardziej. To można świetnie połączyć, bo zawsze w relacji z innym, z tym kimś egzotycznym, tak, to potrzebujemy mieć jakiś punkt wyjścia, jakiś punkt określenia się. Jakiś czas temu na przykład miałem okazję dosyć dużo przebywać z takim przyjacielem z Meksyku, który jest tam bardzo w rdzennej kulturze wychowany, i to spotkanie, gdzie on był, powiedzmy, reprezentantem swojej kultury. Ja mu opowiadałem o naszych tych ludowych korzeniach, trochę też o słowiańszczyźnie, o tej słowiańszczyźnie w wizji polskiego romantyzmu. Nagle się okazało, że takie spotkanie nabrało niesamowitej wartości, bo myśmy się potrafili określić wzajemnie, nie z tego globalnego punktu widzenia, gdzie bylibyśmy no, tym samym, czyli no, być może i niczym, ale dostrzegliśmy te dwie różne wartości, które nagle też okazały się w jakimś wymiarze wspólne. Tak? Godle Meksyku również jest orzeł. I co mi się tak jeszcze tutaj nasuwa, to, że te powroty, one zawsze w Polsce, bo to już nie pierwszy raz są takie powroty, tak? One zawsze się odbywały w takich momentach, wydaje się, kluczowych, tak? To jest romantyzm w trakcie rozbiorów. Trochę w międzywojniu, ale nieco mniej. Okres komunizmu był trochę inny, bo tam ta ludowość czy słowiańskość, ona nabierała trochę innych tutaj kategorii, ale jesteśmy teraz w takiej, no, tej ponowoczesności, tak? Która stawia nas przed pewnymi dylematami, problemami i konfrontuje z brakiem tych punktów odniesienia, w wielu sferach zresztą, nie tylko kulturowych czy tożsamościowych, no i znów ten powrót gdzieś nabrzmiewa, czyli to jest tak, że to w pewnych szczególnych momentach jest widoczny, nie pierwszy
raz. Kiedy jest duży relatywizm, myślę, że wtedy też potrzebujemy się jakoś określić. Właśnie powiedział pan o tej ponowoczesności, tak? Więc to jest też taki moment, że świat jest rzeczywiście bardzo taki płynny i mamy duży relatywizm, więc powrót do korzeni, do jakichś wartości, do tego, co ważne, chyba jest bardzo silny, tak? Żeby po prostu zwyczajnie prościej się żyło.
Tak,
takie mam wrażenie, że to między innymi może z tego wynikać. A w tych momentach, o których pan powiedział, czyli w okresie romantyzmu, czy byli jacyś liderzy, którzy prowadzili takie ruchy, czy inicjatywy oddolne, którzy rzeczywiście dbali, pielęgnowali, no dziady są też takim przykładem, tak? No ale te dziady też z czegoś wyrosły. Mickiewicz się dokopywał do naszej tradycji słowiańskiej, korzystając z jakichś źródeł pewnie również.
Tak, jak najbardziej. Tutaj o dziadach Mickiewicza wspomnę, bo to jest w zasadzie problem jeszcze bardziej złożony, bo uwikłany w litewskość, w polskość, a zatem nie tylko w słowiańskość, ale też i w bałtyckość. Litwini to są Bałtowie, a ta tradycja, na której Mickiewicz bazował, ona tam w tych kontekstach była też mocno, mocno uwarunkowana. Natomiast idąc tutaj do brzegu, to można powiedzieć, znaczy określanie siebie tożsamościowo jako Słowian, to jest już widoczne nawet i w średniowieczu, tak? Piśmiennictwo cyrylometodejskie i tutaj się pojawia ta idea językowości słowiańskiej w pewnym stopniu. Później już w okresie renesansu inteligencja na przykład chorwacka zaczyna pisać o słowiańszczyźnie, o zadunawcach, te ludy zadunajskie, tworzy się takie próby pewnego tożsamościowego ujęcia tej grupy, jaką są Słowianie. Później panslawizm się pojawia oczywiście, ale to były bardziej takie rzeczy na szerszą skalę. Jeśli chodzi konkretnie o Polskę, to tutaj jesteśmy teraz w listopadzie, w szczególnym momencie. 17 listopada była 197. rocznica śmierci Zoriana Dołęgi Chodakowskiego, który w zasadzie można powiedzieć w Polsce, na Białorusi, na Ukrainie i w Rosji zapoczątkował powrót do słowiańskości, do słowiańskich korzeni, ale odczytywanie tej słowiańskości w bardzo wielu sferach. On był przede wszystkim etnografem, chodził po wsiach, zbierał stare pieśni, podania, zestawiał je, badał, interesowało go, skąd te motywy takie na przykład jak polowanie na złotorogiego tura, skąd te motywy się biorą w tych ludowych tekstach. Dzisiaj tym się zajmują folkloryści. Chodakowski też zajmował się archeologią, rozkopywał kurhany, grodziska, robił mapy, zestawiał to wszystko, próbował jakoś tę słowiańszczyznę odkryć, ale przede wszystkim on pisał, że potrzeba nam, przypomnę, to jest okres zaraz po rozbiorach, że potrzeba Polakom, szerzej też Słowianom, na przykład w rymotwórstwie, tak, to tamtym archaiczną, piękną, starą polszczyzną, czyli w poezji, nie tyle bazować na wzorcach greckich czy tych zagranicznych, ale wracać do tych ludowych, słowiańskich. Tutaj zresztą specyficzne było to utożsamienie, tak, ludowe, wiejskie, a więc prawdziwe, źródłowe, więc zarazem i słowiańskie, co się później okaże trochę bardziej skomplikowane. Natomiast od Chodakowskiego, jego prace o słowiańszczyźnie przed chrześcijaństwem, czy śpiewy słowiańskie pod wiejską strzechą zebrane od tej jego idei, no później mamy grupy takie jak Ziewonia na przykład, literatów. Tam się pojawia Roman Zmorski, pseudonimem Mazur, który już pisał, że on no, nie tylko się naukowo tym zajmował, bo przekładał teksty pieśni na przykład serbskich na język polski, też pewne prace publikował, ale też pisał o tym, że chodzi na stare kurhany i tam pali ognie obyczajem ojców i tak dalej. Ale dalej idąc, mamy oczywiście Mickiewicza, wykłady o literaturze słowiańskiej w okresie paryskim naszego wieszcza. Mickiewicz tam się odwoływał do Chodakowskiego zresztą. No i te dziady, które tutaj może wspomnę, jak mam zajęcia z licealistami czasem na temat dziadów, to jest właśnie dla nich ten paradoks, bo to jest coś niby swojskiego, ale zarazem orientalnego, tak? No jakieś wywoływanie duchów, co to tak właściwie jest? I kiedy ja im pokazuję zebrane jeszcze 100-200 lat temu opisy ze wsi, czy podobne bardzo opisy z okresu średniowiecznego, tak? Tam Kosmasa, czy innych kronikarzy, które dokumentowały te zaduszne obrzędy Słowian, no to nagle gdzieś im się te konteksty rozjaśniają, tak? My z tą słowiańszczyzną mamy właśnie taki problem, że ona niby jest taka swojska, ale to jednak, no jest taka część naszego dziedzictwa, która jest taka paradoksalna, bo nie mamy do niej klucza, żeby ją od razu pojąć.
Kiedy pan rozmawia z licealistami i pokazuje różne konteksty dziadów Mickiewicza, oczywiście rzecz dzieje się przy okazji święta Halloween, Czy oni sobie uświadamiają, że mamy takie źródło, taką wspaniałą tradycję, możemy z tego korzystać? Czy też te grupy młodych ludzi coraz bardziej są chętne jednak sięgnąć po to, co nasze? No bo też nie będziemy tutaj zaprzeczać, że Halloween wszedł na dobre do naszej kultury, właściwie do popkultury i też nie ma się co od tego odwracać. Tak jest, taka jest rzeczywistość, ale przy okazji można też ten drugi nurt pokazać. Czy oni są chętni, czy są otwarci?
Tutaj nie ma jednej reguły. Są tacy, którzy są chętni, ale to są po prostu osoby, które są chętne i zainteresowane czymkolwiek, tak? A no niestety są też tacy, których nic nie interesuje. Także ta recepcja jest zróżnicowana, ale faktycznie to, co się powtarza, też na przykład wśród harcerzy, dla których zdarzało mi się prowadzić zajęcia, to taki przebłysk nagle pewnego zainteresowania, pewnego zafrapowania, zadania sobie gdzieś wewnątrz siebie pytania tak właściwie o tę tożsamość, ale też jednak o to, co poprzez edukację wydaje się być takie no, bieżące, wszyscy te dziady przerabialiśmy, no ale czym to tak właściwie jest, tak? Tu jest już pewny wysiłek potrzebny, żeby zdefiniować, no po pierwsze to jako dziedzictwo, tak? Czy my się poczuwamy do tego w jakimś tam stopniu i czy to jakoś nas tworzy jeszcze? Bo to też jest otwarte pytanie tak właściwie. Czy to jest wyłącznie takie wspomnienie, tak? Czy to jednak tworzy jakoś ludzi? Wydaje się...
Właśnie, czy to jest abstrakcja już tylko i wyłącznie dla tych młodych ludzi, czy jeszcze można to jakoś ograć, tak? Tak jak ogrywają właśnie święto Halloween, to jest łatwiejsze też do przyswojenia. To czy mogliby wykorzystać ten sam potencjał i właśnie ograć dziady? Może też to, że to się kojarzy z lekturą szkolną jest taką barierą. Pewnie jest różnie.
Tak. Zapewne tak, a potencjał jest naprawdę wielki w tym. I to na przykład no, rozmaite formy adaptacji teatralnych chociażby, czy pracy takich jak pani Sofia Niewiczówna popełniła przed 100 laty o dziadach na tle etnograficznym. To jak pięknie profesor Maria Janion opisywała też cały dorobek romantyzmu zresztą. Także tutaj to jest na takich wielu, mam wrażenie, poziomach zatopione wszystko, tak jak najbardziej.
Kiedy zapraszałam pana do audycji, to nie ukrywam, że też przyczyną był artykuł, który znalazłam w sieci, artykuł mówiący właśnie o słowiańszczyźnie i konkretnie o takiej społeczności rodzimowiercy słowiańscy. I tutaj autor trochę się zrzymał na właśnie popkulturę, na telewizję, na w ogóle na mass media, które wykorzystują ten motyw, ale też bardzo często w sposób bardzo powierzchowny, krzywdzący, nie mający dostatecznej wiedzy, tak mówi się o nich jako o pewnego rodzaju sekcie, takie sformułowania padają, czy w serialach, czy w jakichś dialogach, że też na przykład korzystali z takiego rytuału składania ofiary z jakiejś osoby, z żywego człowieka. No to nie jest do końca związane z prawdą. I potem gdzieś takie tropy nam w głowie zostają. Czy też staracie się jakby pokazać w rzetelny sposób? Powiedział pan, że zajmuje się pan słowiańszczyzną w różnych jej odmianach.
Tak, też znam trochę osób, które w ten ruch rodzimowierczy są w jakiś tam sposób zaangażowane i na tyle, na ile znam ludzi uczestniczących w tym ruchu i też go gdzieś tam obserwuję, to no, raczej takich, a raczej na pewno takich ekscesów tam nie ma. To jest
też,
raczej...
też nie była to sekta, tak?
Tak, zresztą no, w Polsce ten ruch, bo tutaj te różne odsłony, tak? Dlaczego o tym mówię? Bo to z jednej strony no, poznanie naukowe przede wszystkim, tego, jaka ta kultura była, jak ona się zmieniała, jak na nią patrzono, bo to też jest bardzo ważne, jak to później wyciągano z tego pewne elementy tożsamości. Mówiliśmy tu o romantyzmie, tak? Ale faktycznie w Polsce już w połowie XIX wieku pojawiła się taka idea powrotu do religijności dawnych Słowian. To jest taki problem też, że tutaj w odniesieniu do dawnych Słowian ciężko jest mówić o takiej religijności we współczesnym rozumieniu. Tym się już zajmują antropolodzy, jak definiować tak właściwie duchowość czy wiarę tych ludów archaicznych, ale to jest zupełnie inna sprawa. Natomiast później w międzywojniu takie ruchy się pojawiają, święte lechickie koło czci Światowida na przykład. Zresztą nie tylko w Polsce, bo to też i na Litwie, na Łotwie takie ruchy były i są bardzo prężne. Zresztą poprzedni bodajże prezydent Łotwy był uczestnikiem takich ruchów kultywujących te stare obyczaje religijne tam akurat Bałtów. Natomiast wydaje mi się, że te sensacje, jakie to wzbudza, to jest to element składowy tego, o czym mówiliśmy wcześniej. To znaczy znów tego, że jest to taki problematyczny trochę element dziedzictwa, który jest taki paradoksalny. Tak? Ciężko jest nam go zaklasyfikować, zrozumieć. Ja to widzę też na przykład przy wykładach otwartych w różnych muzeach, warsztatach, czy działaniach inscenizacyjnych, jakie podejmujemy na przykład w Muzeum Mitologii Słowiańskiej, gdzie pokazujemy inscenizację obrzędów takich jak na przykład swadźba, czyli wesele dawne, gdzie ludzi to szokuje niekiedy, ale w taki pozytywny sposób, takiego zobaczenia czegoś takiego fascynującego, ale fascynującego na zasadzie właśnie pewnej obcości, pewnej swojskości, tej niewiedzy, co z tym tak właściwie zrobić. I wydaje mi się, że tutaj te sensacje medialne, jakie to wzbudza, zresztą no, płynące w nurtu takich gdzieś rzeczy z jakichś popularnych seriali, takich powiedzmy mało wnikliwie obserwujących rzeczywistość strumieni mediów, to jest to element tego po prostu dość dziwnego szoku.
Tak, no właśnie, no to jest po prostu brak rzetelnej wiedzy, która niestety wkrada się w popkulturę głównie, bo z niej jednak dużo osób czerpie właśnie powierzchowne informacje. Natomiast wy sięgacie do źródeł, staracie się pokazać tą słowiańszczyznę w różnych jej odsłonach, jak pan powiedział. To polega na tym, że od czasu do czasu coś się dzieje, bo no nie wyobrażam sobie, że pan teraz jako tutaj specjalista i człowiek, który jest zafascynowany tym obszarem, ubiera się w strój słowiański, czy je potrawy słowiańskie, czy też jest taka grupa właśnie ortodoksyjna, która aż tak głęboko wchodzi.
Nie, takich ludzi raczej w Polsce nie ma. To, co my robimy tutaj, no, pod tym zaimkiem, my rozumiem takie projekty, jak na przykład Dunajowi śladami najstarszych pieśni Słowian, czy Słowiański mit, przy którym uczestniczę, tę inicjatywę założył przed laty Sławomir Uta, czy Muzeum mitologii słowiańskiej tutaj, o którym już mówiłem, to są bardziej działania przede wszystkim związane z popularyzowaniem, możliwie szerokim docieraniem do ludzi w zakresie tego, co nauka ustaliła w zakresie wiedzy na temat tych dawnych kultur naszych przodków. To jest jeden element. I teraz drugi element to jest tworzenie, inspirowanie, pokazywanie tego, jak to dziedzictwo może być elementem kultury poprzez muzykę, poprzez sztukę, poprzez działalności artystyczne różnego rodzaju, poprzez kultywowanie pewnych dawnych obyczajów, tak? Odtwarzanie dawnych technik śpiewu, rzemiosła, znaczenia tych pieśni, tych rzemiosł, bo to też jest bardzo, bardzo głęboka i taka złożona sprawa. Także to są działania głównie tego nurtu, tak? Ostatnio na 5. Festiwalu Mitologii Słowiańskiej została w końcu uczyniona taka inicjatywa Krynicy, to znaczy zaprosiliśmy naukowców wiodących tutaj w Polsce badaczy tych zagadnień słowiańszczyzny i o tym właśnie rozmawialiśmy. Tak właściwie w jakim punkcie rozumienia tej dawnej kultury, tych dawnych kultur tak właściwie jesteśmy. I no i właśnie i co dalej, tak? Bo tu jest pewne, można powiedzieć, docieranie się dwóch wymiarów naukowego, badawczego, zaglądania w te pradzieje, no i później działalności w sferze po prostu kultury. Nawiązując, wydaje mi się, wciąż do tej idei, którą podnosił Zorian Domenga-Hadakowski, aby polskie rymotwórstwo bazowało z tych rodzimych źródeł. I on tutaj no, faktycznie do tego nawiązywał. No i do dzisiaj się z wielką taką pasją i poczuciem obcowania z czymś pięknym wczytujemy w dzieła, czy to na przykład tam Leśmiana, tak, który też bazował zresztą na tych ludowych źródłach i tam do dawnych obrzędów sięgał. Czy na przykład niektórzy sięgają do Stacha Zwartyszukalskiego, jego rzeźb, jego dzieł różnego rodzaju, niesamowitych i w zasadzie jedynych w swoim rodzaju, które za oceanem w Ameryce, w Stanach Zjednoczonych są ikoną rozumienia polskiej kultury, elementu polskiej kultury. Tak?
Ja myślę, że przy okazji to też jest dobra zabawa po prostu i rodzaj budowania wspólnoty.
Tak, jak najbardziej, bo to też jest, te ruchy, tutaj mam na myśli też na przykład otwórstwo historyczne, tak, które w tym, już od lat uczestniczy i tworzy to, to też jak najbardziej jest ta sfera, tak, pewnej społeczności ludzi zainteresowanych tym, badających to, ale przede wszystkim, pokazujących to dalej. A też odtworzenie strojów, odtworzenie rzemiosł, współpraca ze skansenami, to pozwala ożywiać tę historię i też widzę po prostu jako przewodnik muzealny, jak to niesamowicie pozytywnie wpływa na możliwości przekazywania wiedzy, kiedy wycieczki wchodzą do takiego skansenu, tak, i tam są ludzie faktycznie niesamowicie pieczołowicie odtworzonych strojach z pełnym oporządzeniem, jeśli chodzi o zaplecze posiadanych sprzętów, pokazywanych technik walki na przykład, tak, wykonywania pewnych rzeczy, zwłaszcza kiedy prowadzę warsztaty dla młodzieży, tak, to ich to bardzo pasjonuje, że mogą wejść w to, co zwykle na lekcjach historii jest nudne, to są daty i zobaczyć w tej historii żywych ludzi, tak? Bo często jest tak, że jak ci ludzie idą przez taki biskupin, znaczy biskupin jest akurat z okresu, kiedy Słowianie mieszkali na naszych ziemiach, ale tam takie Sławutowo, Owic, czy załóżmy Skansen w Wolinie, no to się mówi, no oni tak żyli, oni tak mieszkali, oni tak spali i tak dalej, no ale ci oni, kim oni są, tak? Kiedy ktoś widzi takiego żywego człowieka, który próbuje to odtworzyć, tak? Tutaj oczywiście nie należy tworzyć iluzji, że odtwórcy, czy ruch odtwórczy, że takie działania popularyzatorskie, muzealne, skansenowe, że one pokazują to, tak to było, nie. To jest pewne wyobrażenie.
No ale jednak jest to możliwość dotarcia do źródeł, tak, i poznania naszej historii, też tradycji. Bardzo fajna inicjatywa, bardzo panu dziękuję. Oby więcej takich zapaleńców było.
Bardzo dziękuję.
Gdyby ktoś chciał dotrzeć do was, czy gdzieś brać udział w jakichś warsztatach, czy rekonstrukcjach, wystarczy wejść na jakąś stronę internetową.
Słowiański mit na Facebooku, Dunajowi, śladami najstarszych pieśni Słowian, Muzeum Mitologii Słowiańskiej. Tutaj te trzy strony mogę z całego serca polecić.
A polecał Mikołaj Jarmakowski, etnolog, przewodnik muzealny, pasjonat badań słowiańszczyzny w różnych jej odsłonach, też prelegent, uczestnik, przede wszystkim prowadzący warsztaty związane ze słowiańszczyzną i nie tylko. Bardzo panu dziękuję.
Bardzo dziękuję.
Julii Baranowskiej dziękujemy za realizację programu. Iwona Damska, do usłyszenia.
Świat się zmienia.